Drodzy słuchacze i widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku naszego cyklu Odkrywanie siebie, samorozwój i tożsamość zawodowa. I dzisiejszy temat, który będziemy zgłębiać razem z Agnieszką, to jest koszt zmiany w karierze zawodowej. Będziemy się dzisiaj zajmować takimi czterema, pięcioma bardzo ważnymi punktami. Między innymi będziemy mówić o koszcie zmiany, o dobrym zrozumieniu kosztu zmiany, o bilansie korzyści i strat podczas podejmowania decyzji o zmianie, przygotowywanie się i przygotowanie do wyzwań, które będą nam towarzyszyć, kiedy jesteśmy w procesie zmiany, no strategię minimalizowania negatywnych skutków tej zmiany i ostatni bardzo ważny punkt to są takie pytania, to samodiagnozy, które my możemy sobie zadawać.
Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się mamadżerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek.
Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie i ze mną jest jak zawsze w naszym cyklu Agnieszka Bełz, którą ciepło tutaj przedstawię. Agnieszka jest headhunterką i osobą, która wspiera z jednej strony pracodawców i organizacje w pozyskiwaniu dla nich najlepszych możliwych ekspertów, ale również wspiera osoby, które samodzielnie wkraczają na ścieżkę swoją zawodową, zmiany pracy i wspiera ich właśnie w tych procesach rekrutacyjnych.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja nieustannie mam ogromną przyjemność rozmawiać w tym cyklu z Tatianą Galińską, która szkoli biznes z emocji i uczy zarządzania z sercem. Jako mentor pracuję autorską, holistyczną metodą, która łączy trudne emocje i biznes. I właśnie dlatego tak świetnie nam się tutaj rozmawia, bo możemy różne wątki merytoryczne z emocjonalnymi połączyć dla Was.
Tak jest. To co, Agnieszka, myślę, że możemy przejść do meritum.
Zdecydowanie. Zacznijmy dzisiaj od w ogóle zrozumienia kosztu zmiany zawodowej i tego, co my tracimy, co zyskujemy, decydując się na zmianę zawodową, ale poproszę Cię, Tatiana, żebyśmy może zaczęły właśnie od tego, jakie są w ogóle takie trzy etapy mentalnego podejmowania decyzji.
Tak, myślę sobie, że na początek powiem trochę bardziej z poziomu ogólności w ogóle co do właśnie tych procesów mentalnych, bo myślę, że dla każdej osoby, czy ona będzie w aspekcie decyzji zawodowych czy życiowych, będzie wyglądała podobnie, a można to sobie pięknie zaimplementować dla siebie, kiedy my właśnie jesteśmy w tym procesie zmiany i tożsamości naszej zawodowej. Więc to, czego ja się nauczyłam kilkanaście lat temu, zostało ze mną na długo, widzę, że rzeczywiście ma takie umocowanie i ma taką prawdę życiową w sobie, więc mamy takie trzy etapy właśnie takiego mentalnego naszego podejmowania decyzji, które się bardzo różnią i znowu to słowo świadomość, które nam towarzyszy podczas całego cyklu, ma tutaj duże znaczenie. Więc pierwszy krok, kiedy my podejmujemy decyzję, bo pamiętajmy jeszcze może tak nadrzędnie, brak decyzji jest również decyzją, żebyśmy wiedzieli.
Tak.
Ale kiedy my chcemy podjąć decyzję, to przechodzimy świadomie lub nieświadomie przez trzy takie kroki. Pierwszy z tych kroków to jest taki krok, który nazywamy chcę. Czyli jesteśmy w takim trybie myślenia o tym, czego ja bym chciała, czy co ja bym chciał, które zaczyna być z upływem czasu nawykowe. I na pewno wiele osób będzie wiedziało, co ja mam teraz na myśli, mówiąc, że jak odwołacie się do swoich znajomych, osób, które znacie, powiedzmy jakiś dłuższy odcinek czasu, to są osoby, które na przykład ciągle mówią, że chciałyby coś tam, chciałabym tak, chciałabym z tym, chciałabym tu, tylko nic się po drodze nie wydarza. Bo jak tak. My jesteśmy w tym trybie chcę i w ślad za tym nie pójdzie żadne działanie, to przy chcę zostanę w działaniu nawykowym chcenia, natomiast nic się nie wydarza. I ja mam też taką znajomą, która od 15 lat, odkąd ją znam, ciągle mówi, że chciałaby wylecieć na taką wycieczkę do Stanów, ale nie wykonała najmniejszego kroku do brzegu, który by ją chociaż przybliżył w celu ustalenia kosztów takiego wylotu, chociaż przez te 15 lat pewnie by się wiele rzeczy już zmieniło. Więc po tym też poznamy, że dokonując takiej trochę autodiagnozy, w którym kroku ja jestem. Na etapie chcę i chciejstwa najczęściej ludzie nie wykonywują żadnych kroków do brzegu. I jak ja z kimś pracuję, to często, żeby dokonać tego sprawdzenia, to pytam, a słuchaj, ktoś mówi, wiesz co, bo ja bym chciała takie studia zrobić i tak dalej, taki kurs, a ja na przykład zadaję takie króciutkie pytania sprawdzające, a sprawdziłaś, kiedy to ma miejsce, sprawdziłaś, czy w Polsce, gdzie, na jakich uczelniach takie studia są, ile one kosztują i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że najczęściej na tym kroku ludzie oprócz świadomości chcenia nie wykonywali jeszcze żadnych kroków. To jest ten taki stan. Krok drugi w tym procesie mentalnym to jest krok, który się nazywa właśnie, niby się zdecydowałam, czyli decyduję się, aby. I teraz pojawia się bardzo ważne słowo, bo ten krok drugi jest dużo, dużo mocniejszy i ważniejszy od pierwszego, dlatego że tutaj nam wjeżdża już to, co jest bardzo ważne z etymologią słowa, decyzja. I ja myślę sobie, że od kiedy się zaczęłam interesować właśnie etymologią słów i semantyką, to widzę, jaka jest siła i moc tych słów, których my używamy. I to może dla nas być bardzo wspierające, dlatego że słowo decyzja pochodzi z łaciny od słowa decidere. I teraz to, co ciekawe, co to znaczy? Decidere oznacza w oryginale zabić wszystkie inne możliwości. Zabić wszystkie inne możliwości. Czyli to oznacza, że jeżeli ja się już zdecydowałam, to znaczy, że proces decyzyjny w mojej głowie zapadł. Decyzja tam już jest. Pytanie teraz tylko, co z tym dalej zrobić, czyli przejść w działanie. To jest krok dużo silniejszy i mocniejszy i głębszy niż chcę, bo ja już podjęłam decyzję. Mentalnie to się zadziało, klapka zapadła. Bo to znaczy, że inne możliwości już odsuwam, a idę tą ścieżką. Ale ten trzeci krok, który jest krokiem najważniejszym i on właściwie jest wypadkową tego kroku drugiego, to jest krok, który nazywamy jestem zdeterminowana, aby. I po czym poznać ludzi, którzy w tym procesie decyzyjnym są na tym kroku? Bo to znaczy, że to, i teraz uwaga, bo czasami ludzie to mylą i mówią, że aha, czyli jestem zdeterminowana, to znaczy, że po trupach do celu. No nie, 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 to w ogóle nie o to chodzi. Zdeterminowanie oznacza, że uwaga, wchodzę troszkę na taką ścieżkę takiego w takim pozytywnym sensie, nie walczenia, ale wojownika, który kroczy swoją ścieżką, czyli jestem proaktywna w tym kroku i biorę pełną, i to jest bardzo ważne teraz, biorę pełną odpowiedzialność za wszystko, co zależy ode mnie, żeby tą decyzję utrzymać, żeby ten cel, plan czy zmianę zrealizować, tak? Czyli na tym polega determinacja. Nie wchodzę wtedy w interesy Matki Natury albo Pana Boga, czyli coś, na co ja nie mam wpływu i na to jestem w stanie zwalić, że mi się nie udaje i mi nie wychodzi. Mogę brać odpowiedzialność tylko za to, co w całym tym procesie ode mnie zależy i za to biorę odpowiedzialność. Czyli ta proaktywność tutaj nam tak bardzo mocno wypływa, biorę odpowiedzialność, podejmuję decyzję i biorę pełną odpowiedzialność za wszystko, za co mogę wziąć odpowiedzialność. Okej? Tak to wygląda.
Tatiana, kiedy Cię teraz słucham, to właśnie sobie zdałam sprawę z tego, że różnica w efektywności przechodzenia procesu zmiany pracy wśród kandydatów, których prowadziłam mentoringowo, właśnie polegała, zależała prawdopodobnie od tego, na którym oni etapie są. Czy tylko na etapie chcę, przyszedłem na program mentoringowy, ale dalej nie wykonałem swoich zadań, bo właśnie nie wystarczyło tej determinacji, tak? I wydaje mi się, że teraz, że to jest jedna z kluczowych spraw, czyli na ile my rzeczywiście jesteśmy zdeterminowani, żeby ten cel osiągnąć, bo patrząc na to, o czym rozmawiamy, czyli jak możemy zrozumieć ten koszt zmiany, tak? Czyli co stracimy, co zyskamy, decydując się na przykład na zmianę pracy, tak? Ale to finalnie chyba nie ma znaczenia, jeżeli jesteśmy w procesie podejmowania decyzji na tej determinacji, bo wtedy i tak my po prostu pojawią się wyzwania, ale my je przejdziemy, bo nie tylko chcemy, ale jesteśmy zmotywowani i zdeterminowani.
Tak. I chciałabym jeszcze tylko dodać tutaj do tego kosztu zmiany, że słowo w ogóle, znowu świadomość, tak, że taki koszt będzie i pytanie, czy to będzie koszt, czy korzyści, bo w ostatecznym rozrachunku często się okazuje, że to są jednak korzyści, to te koszty zmiany to jest ten taki moment, kiedy ja wiem, że ja w tym wystoję. Ja zawsze mówię moim klientom, tylko teraz miej świadomość, że przechodzisz przez zmianę, jakiś będzie tego koszt, to będzie, w tym koszcie możemy wrzucić dyskomfort, ale tylko w tym wystój, tylko lub aż. Czasami moje klientki się ze mną śmieją i piszą mi gdzieś tam na Messengerze, tylko w tym wystój, tylko w tym wystój. No tak, ale to jest takie bardzo ważne. Kiedyś któraś mi coś tam napisała, mówi, tylko pamiętaj, żebyś w tym wystała, nie? Więc tak, ale to jest takie słowo, które zostaje z nami mocno. I
Tak, moi klienci z kolei mówią, że to było trudne, jak już to przejdziemy wspólnie, nie? I ja z kolei na to mówię, przeszłaś próbę bohatera, albo przeszedłeś próbę bohatera, czyli wystałaś to tak jak ty mówisz.
Tak, tak, dokładnie, tak. I tak sobie pomyślałam, że mówienie ludziom o tym, że takie rzeczy się mogą wydarzać, nie jest właśnie snuciem czarnych scenariuszy, tylko to jest tym, że ta wiedza nas transformuje, którą potem możemy przekuwać w działanie. Czyli ja wiem, że coś takiego się może wydarzyć i będzie mi łatwiej tym zarządzić i to obsłużyć, bo nie wpadnę nagle w coś, na co nie byłam przygotowana. Pewnie, że zawsze się zdarzą jakieś rzeczy, na które jesteśmy nieprzygotowani, bo to jest życie. Ale jeżeli ktoś nas już prowadzi i kierunkuje, to dobrze wiedzieć, że takie i takie rzeczy mogą się wydarzyć. Nie muszą, ale mogą. I wtedy ta świadomość powoduje, aha, czy to jest to, co ta Agnieszka czy Tatiana mi mówiły, że to jest właśnie to. No to teraz mam w tym wystać. One mówiły, że tak będzie, więc okej. Okay. I wtedy mamy ten moment taki... Aha, dobra, czyli tak miało
to
być.
Tylko to.
To tylko to. Właśnie, to tylko to, a nie aż to, bo one mnie już sugerowały, że tak mogę się otrzeć o coś takiego. Czyli może się zdarzyć tak, że jeżeli zacznę stawiać świadomie granice, to zaczną się ode mnie odsuwać ludzie, albo może to właśnie będę ja w takim poziomie odwagi, że ja im pozwolę odejść. Przesmawiając środowisko, będę gdzie indziej, że puszczając swoje przekonania, będę na takim kroku, że już nie będę miała o czym nagle gadać z moimi znajomymi. Może jak wyjdę z trybu narzekania, to się okaże, że już nie ma takiej przestrzeni do wspólnych tematów, bo już nie jestem przyjaciółką niedoli i tak dalej, i tak dalej. Więc to są wszystko takie ważne rzeczy, które powodują, że taki koszt będzie. Oczywiście w tym koszcie zmiany zawodowej, no to ty zaraz się wypowiesz, jeszcze więcej rzeczy tam dojdzie. Ale ta świadomość ma nam dodawać otuchy.
Tak, zdecydowanie. No dobrze, to teraz popatrzmy może na to w ogóle, jak sobie zrobić taki bilans korzyści i strat, tudzież jak ocenić, czy ta zmiana zawodowa, bo o tej dzisiaj rozmawiamy, jest dla nas w ogóle opłacalna. I tak jak zapowiadałam w naszym poprzednim odcinku, dzisiaj przygotowałam dla Was taką całą listę kryteriów, których często kandydaci sobie aż w takiej dużej ilości w ogóle nie uświadamiają. Ale zauważyłam i je zebrałam, że kiedy na przykład kandydat, którego prowadzę, ma dwie oferty pracy na stole, to wtedy bardzo szybko ujawniają nam się te kryteria podejmowania decyzji. One oczywiście dla każdego będą inne, mogą być podobne, ale właśnie popatrzmy sobie w ogóle, jakie one są, bo jak się zmierzymy z tym na początku procesu, właśnie z tymi naszymi pragnieniami, czego ja chcę w tej nowej pracy, na czym mi najbardziej zależy, no to wtedy dopiero my możemy sobie oszacować, co jest dla nas korzystne, a co niekoniecznie. No i teraz popatrzmy sobie, tak, na co my w ogóle zwracamy uwagę. No na przykład na poziom stanowiska, czy nazwę stanowiska. I to dla części osób będzie ważne, żeby mieć tam, nie wiem, menadżer jakiś napisany na stanowisku. Nie? Zakres obowiązków, czyli co będziemy w ramach zadań robić. I to jest bardzo ważne, żeby sobie to doprecyzować, że są zadania, które chcę robić, ale są takie, których już nie chcę. Na przykład ostatnio mi kandydatka powiedziała, ale ja już się nie chcę jak specjalista bawić z Excelem, bo ja już zarządzam tak dużymi projektami, że chcę mieć zespół, który będzie takie rzeczy robił, tak? Czyli potrafię to zrobić, tylko to już na moim poziomie rozwoju, to już nie chcę tak powtarzalnych zadań, tak? To mam na myśli. Zakres odpowiedzialności, czyli za co odpowiadam, za co mnie firma będzie rozliczała, co będzie dla mnie atrakcyjne, takie mobilizujące, jakie wyzwania mogę w ramach zakresu odpowiedzialności podjąć. Oczywiście nieśmiertelne finanse, czyli ile będę zarabiać. Ale też kierujemy się, słuchajcie, branżą często, zmieniając pracę. Czy to jest branża taka, czy inna, nie każda branża nam pasuje. Jeden z kandydatów mi powiedział, to jest, nie wiem, przemysł ciężki, ja w takiej branży nie chcę pracować, dyrektor finansowy na przykład, nie? Ale inne branże jak najbardziej tak, czyli coś nam bardziej pasuje, coś nie. Czujemy jakąś branżę lepiej niż inne. Oprócz tego, nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy, to bardzo zwracamy uwagę na stabilność firmy, czyli jednak większość osób, kandydatów chce pracować w firmach o stabilnej pozycji, takich, które za chwilę nie zbankrutują albo nie będą miały problemów finansowych, tak? I też zdarzają się kandydaci, którzy zmieniają pracę, bo po prostu pracodawca im nie wypłacał wynagrodzenia, tak? Zdarzają się niestety takie firmy o słabej kondycji. Kolejna rzecz, wielkość firmy. Dla jednej osoby praca w małej firmie, nawet w startupie, i to też w dużej mierze zależy od dynamiki naszego talentu, to będzie w ogóle super spełnienie marzeń. Ale dla innych, zwłaszcza profili jesienno-zimowych, które też omawiałam w którymś z naszych odcinków, no to słuchajcie, duża, poukładana, oprocesowana firma będzie stwarzała zdecydowanie lepsze środowisko pracy i tym kryterium wielkości firmy też będziemy się kierowali. Następnie formy współpracy, tak? Czyli czy to będzie umowa o pracę, czy B2B, ty mi nawet Tatiana powiedziałaś, no gdybym miała z jakąś firmą współpracować, to tylko na B2B i to też jest nasze kryterium, no nie chcę iść nigdzie na przykład na pełny etat, a ktoś inny powie, ja tylko umowa o pracę, pełny etat. No ale dla kogoś będą ważne na przykład godziny pracy, czy taki system pracy związany z tym, czy to jest praca stacjonarna, czy zdalna, czy hybrydowa. Dla jeszcze innych bardzo istotna będzie lokalizacja, zwłaszcza przy pracy stacjonarnej, tak, albo hybrydowej. Następne kryterium, którym bardzo często kandydaci się kierują, to jest taki klimat organizacji, czyli i to jest coś, co trzeba by było sobie, słuchajcie, doprecyzować, co to znaczy klimat organizacji, jaka to organizacja ma być, bo dla mnie będzie to może oznaczało co innego, dla ciebie Tatiana co innego, a dla każdego z naszych słuchaczy jeszcze coś innego, bo dla każdego z nas inne środowisko pracy będzie tym klimatem organizacji, w którym my się dobrze czujemy. No oczywiście mnóstwo kandydatów też zwraca uwagę na możliwości rozwoju i awansu, ale nie wszyscy. Niektórzy powiedzą nie, ja chcę mieć po prostu stabilną, powtarzalną pracę od A do Z w takim dziale i na takim stanowisku, kropka. I to też jest okej, jeżeli to jest taka świadoma decyzja. Pozwoliłam sobie jeszcze takie inne rzeczy, na które kandydaci zwracają uwagę zebrać, które właśnie najczęściej się pojawiają, jak tych ofert jest więcej. Czyli na przykład co do samych zasad współpracy. Czyli czego ode mnie oczekuje mój szef? Jakimi on się zasadami kieruje. I tutaj nam wybija bardzo mocno właśnie ten wątek świadomości, bo im my mamy wyższy poziom świadomości, tym będziemy też podświadomie oczekiwać, że te zasady będą takie z brzucha i z serducha i takie zgodne no, z wyższym poziomem świadomości. I szybko się, słuchajcie, sami wyeliminujemy z takiego procesu rekrutacji, gdzie zauważymy, że prezes firmy jest po prostu osobą o dużo niższym poziomie świadomości niż my, bo podświadomie będziemy czuli, że ta osoba nie zagwarantuje nam takiego środowiska współpracy, w którym się po prostu będziemy dobrze czuli. I to na pewno może być jedno z kryteriów podejmowania decyzji. Oczywiście przy stanowiskach menedżerskich, jak wchodzimy do firmy, gdzie już jest kilka osób w zespole menedżerskim, będziemy na przykład, możemy chcieć sprawdzić, jaki jest podział kluczowych kompetencji pomiędzy różnych menedżerów, jak my ze sobą mamy właśnie współpracować. No ale też znowu wrócimy do finansów. Może być dla nas ważny system premiowy, jakieś ekstra bonusy, czy benefity, czy jakieś dodatki pozapłacowe, a może podwyżka po okresie próbnym, a może zakaz konkurencji, bo nam nie przeszkadza, albo bardzo nam przeszkadza i w ogóle go nie chcemy i skreślimy taką ofertę. I jest też taka grupa kandydatów, którzy tylko i wyłącznie chcieliby pracować w firmach tak zwanych brand name, czyli tutaj prestiż się liczy, że mogę się pochwalić, że pracuję w takiej marce i to jest marka wszystkim doskonale znana. No ale co jeszcze jest takim naszym kryterium podejmowania decyzji, a w zasadzie mogłabym powiedzieć, że to chyba w pierwszej kolejności to na pierwszy rzut wychodzi. Emocje. Emocje w trakcie takiego całego procesu, znaczy przed, w trakcie i jak już podejmiemy tą decyzję i się zaczyna ta realna zmiana, no bo zaczyna nam się rzeczywiście życie zmieniać. Bo te emocje, które nam towarzyszą już po zmianie, one też wpływają na wizję naszego życia, bo my mieliśmy robiąc tą zmianę jakieś oczekiwania, że to życie zmieni się tak, a nie inaczej. Czyli na przykład jak pracowałam 5 razy w tygodniu w biurze, a teraz pracuję w hybrydzie 2+3, to mam więcej czasu dla siebie, bo nie muszę dojeżdżać. Taki bardzo prozaiczny, prosty przykład. Ale to mogą być różne inne rzeczy związane w ogóle ze swoim własnym spełnieniem, taką satysfakcją, że moje aktywności, zadania w pracy są takie bardziej kręcące, że to jest to, co ja chciałam. Wyszłam w końcu z tych, nie wiem, monotonnych aktywności w pracy, a teraz mam to, co naprawdę chciałam. No ale żeby tak się stało, to po prostu potrzebujemy sobie te wszystkie kryteria podejmowania decyzji spisać i wiedzieć, do czego my dążymy, tak jak ty wspomniałaś wcześniej, ty pracujesz bardziej z intencją niż z celami. No właśnie, to tą intencję też potrzebujemy mieć właśnie sprecyzowaną.
No to jeśli pozwolisz, ja się odniosę do tego, bo taka rzecz wybrzmiała mi, tak, potrzebujemy wiedzieć, czyli wiedzieć o sobie, wiedzieć o swoich potrzebach. Myślę sobie, że w dużej mierze słowo potrzeby tutaj wjeżdża. Natomiast tak sobie pomyślałam, że jak słuchałam Ciebie, jak opowiadałaś, to różne przykłady przebijały mi się przez moją głowę i myślę sobie, że takim, to chyba będzie oczywiste, co powiem, a może nie takie oczywiste, że w całym tym procesie chyba potrzebujemy też jednej rzeczy. Czym większym mamy świadomość, to jest raz, ale czym większą mamy poczucie własnej wartości, tym łatwiej nam będzie wiedzieć i werbalizować to wszystko, co w tych punktach się też pojawiało. Bo jeżeli ktoś jest trochę, nie wiem, niepewny siebie, zahukany, ma jakieś deficyty, to nawet sam przed sobą będzie się wstydził, czy bał, czy nie wiem, jakiego to słowa użyć, powiedzieć, że na przykład tak to on już nie chce, bo coś tam, bo to wynika już z czegoś. I pamiętam, że kiedyś pracowałam z takim człowiekiem, bardzo mi wtedy zaimponował, bo on wykazywał się czymś takim jak taka fajna, zdrowa pewność siebie, nie była otarta i nie była przyklejona do takiej nonszalancji czy do bycia takim zmanierowanym. To było bardzo fajne i podam ten przykład. Ja pytałam tą osobę, to jest taka dosyć znana publiczna osoba, nie będę wymieniać nazwiska. Ona też prowadzi szkolenia, czyli też była z mojej branży, tak? Prowadzi warsztaty i szkolenia. I pamiętam, że zapytałam go wtedy, bo to był mężczyzna, w jaki sposób on pozyskuje ludzi do współpracy ze sobą, do innych trenerów współpracujących, którzy tworzą jego team. A on mi powiedział wtedy taką rzecz, i to była właśnie taka fajna, zdrowa pewność siebie. On mówi, wiesz Tatiana, ja jestem na rynku już tyle lat i ja nie chcę pracować już z żółtodziobami, to ja sobie sam wybieram, w kim ja widzę iskierkę talentu, kto może dołączyć do mojego teamu, bo mnie się już nie chce uczyć kogoś, jak być trenerem. Ja chcę pracować z bardzo dobrymi, wybitnymi trenerami, z którymi stworzymy fajny team, a nie zacząć pracować z żółtodziobem, którego ja mam uczyć, jak obsłużyć trudnego uczestnika szkolenia na przykład. I bardzo mi się to spodobało, bo to było bardzo głębokie z poziomu świadomości, powiedziane w taki ciepły, bardzo przystępny sposób. I to jest właśnie to chyba. Czyli ja już dokładnie wiem, czego ja nie chcę też, nie?
Tak. Tak, słuchajcie, no to jest też tak, że część osób tą pracę zmienia powiedzmy co kilka lat i jest bardziej wprawiona, jak we wszystkim tutaj też trening trochę czyni mistrza, czyli ile tak. razy my podejmujemy jakieś aktywności, zaktualizujemy CV, profil LinkedInowy, nawiążemy trochę relacji z headhunterami, tak? Czy pójdziemy na jakąś liczbę rozmów kwalifikacyjnych. Ale słuchajcie, kiedy ja ostatnio zapytałam na programie mentoringowym grupę, co wy ostatnim razem negocjowaliście ze swoją pracodawcą, ze swoim pracodawcą, jak poprzednim razem zmienialiście pracę? No i tak myślą i mówią, no wynagrodzenie. Ja mówię, a umowę? No nie, no to się dostawało umowy i się podpisywało. No tak, bo jak ktoś zmieniał pracę ostatnim razem 15 lat temu, no to wtedy my mieliśmy tak jakiś tam poziom bezrobocia typu, nie wiem, 15-20% może i to pracodawcy nam stawiali warunki. Ale dzisiaj przy 5% poziomie bezrobocia jesteśmy na rynku, słuchajcie, równowagi i my stajemy tak jak partner, a nie jak petent w tym procesie, więc niech to nam da więcej tej pewności siebie, o której ty, Tatiana, mówisz, ale fakt, to o czym wspominasz, no to wymaga pracy. Ja bym tu polecała z kolei twój program mentoringowy, żeby najpierw wyjść i przestać się bać, tak? Najpierw siebie trochę przepracować, bo my wtedy też przyciągniemy zupełnie inną firmę, innych ludzi, inne zespoły, inne środowisko, bo już przyciągniemy coś z energetycznego punktu widzenia, nawet na dużo wyższym poziomie, żeby tak jak mówiłaś wcześniej, tak? No żeby nie odgrzewać tego kotleta, żeby nie lecieć na tym autopilocie. Więc tutaj też polecamy pierwsze nasze odcinki, bo o tym rozmawiałyśmy. Tak, jak najbardziej.
No właśnie, to przejdźmy, Agnieszka, do czegoś, co już, no ja myślę sobie, że miało takie korzenie w dwóch czy w trzech odcinkach, nawet w poprzednim naszym odcinku mówiłyśmy o tym, ale no jeżeli jesteśmy w tym procesie zmian, to pojawią nam się zawsze jakieś wyzwania. W związku z tym.
Tak.
Co może być tym przygotowaniem się? Czy w ogóle się można przygotować na wyzwania?
Tak, słuchajcie, no osoby, które do mnie trafiają, najczęściej już jakieś pierwsze kroki poczyniły, czyli miały decyzję, zmieniam pracę na inną, lepszą, no jakieś kroki poczyniły. No i pierwsze wyzwanie, takie zderzenie z rynkiem jest takie, wysyłam na przykład dziesiątki albo setki CV i zero odzewu. No i co nam to powinno powiedzieć? No CV jest prawdopodobnie do zmiany od razu, tak? Często nam, kandydatom się wydaje, że dobra, no mam jakieś CV, ono nie działa, ale powinno działać i wszystko jest w porządku. Nie, no tutaj się kłania proces autorefleksyjny. Potem z kolei takie kolejne wyzwanie, no nie wiem, że jest za mało ofert, tak? Ale można dotrzeć też do ukrytego rynku pracy i te kroki można innym rodzajem komunikacji też sobie po kolei przechodzić. No i kolejne wyzwania pojawiają się na pewno na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, która nam się wali, jeżeli nie zrobiliśmy tego ważnego kroku, o którym też wcześniej mówiłam w poprzednim odcinku, czyli krok numer jeden to jest taki proces autorefleksyjny. Kim ja jestem, tak? Co ja potrafię, jaką ja w ogóle wartość wnoszę do organizacji, jakim ja mam dominujące talenty, w ogóle co ja chcę dalej w życiu ze sobą robić. I to jeżeli tego dobrze na początku nie przemyślimy, to ani dobrze nie napiszemy tego CV, ani potem dobrze nie będziemy się komunikować z tym rynkiem pracy, w związku z tym nie będziemy mieli odpowiedzi na te nasze aplikacje, a jak pójdziemy na rozmowę kwalifikacyjną, to ją najzwyczajniej w świecie spalimy. No i po co tak, skoro można się do tego po prostu krokowo przygotować, no jak do mnie osoby takie trafiają, no to identyfikujemy, gdzie mają problem i po prostu po kolei to rozpakowujemy i finalnie się okazuje, że wszystko się da, no ale tak jak powiedziałaś, oni występują z poziomu tej determinacji, więc nawet jak popełnią błędy, no to otrzepują, tak, upadli, otrzepują, wstają, otrzepują kolana i lecimy dalej, więc to absolutnie wszystko da się zaadresować, bo akurat tak jak się też mówi, nie wiem, w matematyce czy innych przedmiotach trening czyni mistrza, czy w sporcie. No tutaj tak samo, jak pewne rzeczy się ileś razy przetrenuje, to one absolutnie potem wyglądają inaczej. I my też zyskujemy pewność, kiedy czujemy się przygotowani.
To prawda. Torowanie neuronalne to się nazywa, nie? Taki trening mentalny też. Pewnie. Cieszy mnie to, że w poprzednim odcinku naszego spotkania mówiłaś o tym, że trzeba się dobrze przygotować i tak jak mówiłaś, trzeba mieć ze sobą kartkę, na której po kartce sobie coś tam wszystko porozpisujemy. Ja działam dokładnie tak samo. Z przerażeniem trochę patrzę na młodzież, która nie umie pisać, bo używa klawiatury. Pisanie ręczne ma niezwykle silną moc działania. Trochę trzeba więcej o tym poczytać, żeby wiedzieć dlaczego i co się w naszym mózgu uruchamia, ale potrzebujemy to przelać na papier. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to może sobie to zrobić w formie Excela albo w jakiejś innej formie elektronicznej, natomiast ja będę zawsze zachęcać do pisania na kartce. I jest podobnie tak samo, czyli ta robota ma być do zrobienia. U mnie w procesie tym moim mentoringowym również są PDF-y do wydrukowania, w których dziewczyny sobie, bo to jest dla kobiet program, w których one sobie muszą pewne rzeczy po każdym naszym odcinku napisać, muszą to przetransformować. Papier też nam transformuje pewne rzeczy, nie? Porządkuje tak. I tak dalej. No dobra, jest jeszcze taka jedna rzecz i ja myślę sobie, że w tym miejscu chciałabym przywołać te nasze strategie, które mogą minimalizować negatywne skutki zmiany, bo zawsze negatywne skutki zmiany będą, ale może nie będę teraz o tym tutaj dużo mówić, bo myśmy w wielu odcinkach już sygnalizowały, ja bym chciała tylko tutaj może tak zebrać, co jest bardzo ważne, co nam może pomóc minimalizować te negatywne skutki, więc na pewno samoświadomość wszystkich naszych emocji, to jest raz, czyli praca z emocjami, tak, które mogą nas blokować, czyli oswajanie lęków, zrozumienia lęków, może tam jest wstyd, może tam jest duma, to są wszystko trudne i ważne emocje, to jest raz, one nas mogą blokować, więc jeżeli mamy te deficyty, które ciągniemy zminimalizowane, to będziemy minimalizować te wszystkie dyskomfortowe rzeczy, które pojawiają się w procesie zmiany. Kolejną rzeczą są wszystkie programy i przekonania, które niesiemy, więc o tym też były odcinki. Mówiłam w poprzednim odcinku w naszej rozmowie o tym, że dużo rzeczy, które robimy, to jest coś, co wynika z, albo czego właściwie nie robimy, coś, co wynika z naszych powinności. Powinności nie są obowiązkami. Odsyłamy słuchaczy naszych do tamtego odcinka, gdzie mówimy, jak bardzo nas to może blokować. I myślę sobie, że jeszcze bardzo ważną rzeczą jest w tym naszym całym procesie
działanie pomimo lęku.
Ale też otwieranie się, że jednocześnie słucham siebie, mam odwagę wchodzić w ten, to właśnie to działanie pomimo lęku to jest wchodzenie w ten program, Boże, nie w program, tylko w ten próg odwagi, bo odwaga to jest właśnie z jednej strony zdobywanie informacji, wiem, a potem działam, tak? Nie tylko wiedzenie, ale też czynienie. I myślę, że to są te bardzo ważne kroki, które nam powodują, że my czym więcej znowu tutaj wiemy, zminimalizujemy, tym będzie nam łatwiej. Czyli to, co było w odcinku o modelu CASH, tak? Czyli wiedza i doświadczenie to jest jedno, ale nasze nastawienie, które buduje nasze nawyki, jest kluczowe i myślę, że w tym odcinku tam dosyć mocno to opowiadamy. Również możemy odesłać do odcinka dotyczącego pracy z wewnętrznymi sabotażystami, gdzie też można sobie dodatkowe testy wykonać, żeby zobaczyć to wszystko, co nam może przeszkadzać, bo to usuwanie naszych blokad powoduje, że idzie nam się w tej naszej nowej ścieżce, no może nie wiem, czy czasami dużo łatwiej, może czasami trochę łatwiej, ale jednak do przodu. Odcinanie tych kotwic i balastów powoduje, że czujemy się lżejsi, że kolejne hamulcowe odpadają, tak, z naszego otoczenia, a jednak możemy się zaczynać otaczać ludźmi, którzy dmuchają w nasze skrzydła, którzy będą dla nas wspierający, którzy dadzą nam dobry feedback, bo czasami potrzebujemy usłyszeć coś, co my już głęboko w bebechach wiemy, tak. Albo chcemy to, albo ja nie wiem, jakie są twoje doświadczenia. Ja czasami mam tak, że klientki moje mówią, potrzebuję to powiedzieć na głos teraz. Ja mówię, wal. I ona to mówi. To już jest transformujące. Albo potrzebuję, żebyś mi dała feedback, ja coś takiego wypowiem, jeżeli ona mnie o to prosi, a potem mówi, czułam tak samo, dobrze, że mi to mówisz, czyli jeszcze się utwierdziłam. Czasami potrzebujemy zewnętrznego autorytetu, żeby dał nam tą kropkę nad i w tym naszym procesie transformacji, nie?
Ja bym jeszcze chciała to do tego wszystkiego, o czym powiedziałaś, dodać taką jedną, myślę, istotną rzecz, że jeżeli chcemy sobie zminimalizować w ogóle taki stres, niepewność związany ze zmianą, to ja często słyszę od kandydatów, jak źle jest w obecnej firmie i dlaczego w związku z tym oni chcą zmienić pracę. Ale to wszystko jest takie uciekanie od. Tam nie ma motywacji pozytywnej, tam jest narzekanie na rzeczywistość i ty też o tym wspominałaś już, tak, że to tutaj pracujemy nad sobą, a nie nad innymi i nie oczekujmy, że jeżeli z taką postawą wyjdziemy z tej firmy, to że trafimy na lepszą w nowej firmie, jeżeli najpierw czegoś nie zrobimy ze swoim podejściem i akceptacją, że no ci inni są tacy, jacy są, ale my też jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I od tego poziomu akceptacji pewnie warto by było zacząć, a wyjść z poziomu oceny. I ja bym tutaj sugerowała, że jeżeli masz poczucie, że twój szef jest beznadziejny, a firma jest beznadziejnie zorganizowana. Wszystko rozumiem, tak? Akceptuję. Ale żeby z tego wyjść, warto by było zacząć najpierw od siebie, żeby przyciągnąć sobie inne, ale też jakie, zapytaj swojej podświadomości, sprzyjające środowisko nowej pracy.
Dokładnie. No i teraz świetne pytanie i przechodząc płynnie do pytań, mogą nam się pojawić pytania do samodiagnozy, które mogą być dla nas drogowskazami, mogą być wspierające i zaraz oddam Ci głos, bo Ty na pewno odpowiesz na to w sposób doskonały. Natomiast mnie się tylko jedno pytanie nasuwa, które kiedyś też ze mną zostało. To jest takie pytanie, czy ja chcę ten kolejny mój dzień, czy może kolejny miesiąc, albo rok, albo dekadę w tej firmie żyć, pełnią życia, cieszyć się, czy chcę przeżyć? To jest bardzo ważne, czy chcę żyć, czy chcę przeżyć, bo wchodzenie w tryb przeżycia to jest taki tryb wchodzenie, znaczy to jest przeżycie, to jest taki tryb ślimaka, czyli przetrwanie, nie? Nam nie chodzi o przetrwanie. Przecież mamy się, po to jest samorozwój, żeby nam pokazywał, że ja mogę czerpać pełnymi garściami z mojego życia, z moich talentów, ja mogę się tym cieszyć, mogę wyjść z cierpienia. To takie moje pytanie.
Świetne. Świetne, to znaczy ja bym do tego dodała, że z perspektywy kariery zawodowej to jak chcę żyć w tej pracy, co ma mi dać satysfakcję, po czym poznam, że się spełniam zawodowo i że z radością wstaję kolejny dzień do pracy, nawet jak przesiedziałam w nadgodzinach, to tylko dlatego, że byłam na takim flow, że po prostu chcę lecieć dalej, tak? Znacie to uczucie? Część z Was na pewno ma taką pracę, że właśnie z radością do niej wstaje. I teraz po czym poznajesz, że tak właśnie jest, albo że mogłoby tak być? Czyli jakie aktywności w tej pracy byś chciał robić? Ale czego już absolutnie nie chcesz, czyli to, co mówiłam w poprzednim odcinku, taka lista tych spraw. Warto by było sobie też takie pytania zadać, w czym ja jestem naprawdę dobry, dobra? W czym może jestem nawet lepszy od innych, a może warto w ogóle zapytać kolegów, koleżanki w pracy, co ja wnoszę takiego ciekawego, czego może w zespole nie ma i to jest taka moja kluczowa wartość, taka kluczowa kompetencja albo umiejętność. To wszystko są takie właśnie pytania na start ważne do zadania. To, co mówiłam też ostatnio, nie? Identyfikacja naszych takich kluczowych, dominujących talentów i nie kłócenie się z nim, połączenie ich z aktywnościami zawodowymi. Wtedy zawsze będziemy na flow i to wtedy będzie nam zawsze sprawiało przyjemność. A czasami właśnie takie ćwiczenia daję kandydatom, oni muszą zrobić mi skan aktualnych aktywności w pracy i rozpisać na takim diagramie i dopiero wtedy sami się orientują, których aktywności mają więcej, których mniej i dopiero wtedy sprawdzają, czy to jest zgodne z ich dominującymi talentami, więc to warto na pewno sprawdzić. Ale też warto zapytać siebie samego o swoją własną motywację, czyli dlaczego ja w ogóle chcę tej zmiany, czyli już o tym sobie rozmawiałyśmy tak zbierając, tak? Na ile mam jakieś obawy, wyzwania, ale czy mogę to mimo wszystko ułożyć w proces i odrzucić te obawy i te stresy po to, żeby po prostu przejść procesem i zrealizować ten swój cel, dlaczego on jest dla mnie ważny. I pewnie jeszcze tych pytań mogłabym, słuchajcie, dużo więcej mnożyć, ale na pewno wróćcie sobie do tych kryteriów podejmowania decyzji, bo tutaj co do każdego kryterium można by było zadać pytanie, tak? Czyli co jest dla mnie ważne, chociażby z tej listy powybierać sobie właśnie te kryteria, które dla mnie są absolutnie najważniejsze, bo w jakiś sposób istotny właśnie wpływa to na moją wizję życia w przyszłości po tej zmianie, tak? Czyli tutaj mieliśmy tego typu różne rzeczy, które wcześniej omawiałam, ale też te, tak? I to wszystko wymagałoby właśnie takiego przeglądnięcia i zastanowienia się nad tym, co jest dla mnie ważne i do czego ja dążę. A potem zadziałać pomimo lęku, tak? Ja mówię, możesz się bać, ale to nie zmienia faktu, że zawsze możesz działać krok po kroku i bez stresu, tak? No i często tak jest, że trafiają do mnie kandydaci, którzy pracę mają, ale powoli chcą ten proces sobie rozłożyć. I to jest naprawdę bardzo w porządku, my się nie musimy rzucać w przepaść, tak? Taka sytuacja może się zdarzyć, kiedy to my zostaniemy zwolnieni, wtedy musimy działać szybko, ale jeżeli nie musimy działać szybko, to po prostu działamy procesowo, metodycznie, krok po kroku, tak żeby dotrzeć do samego siebie, bo wtedy robimy dwa w jednym, robotę nad samym sobą, czyli tą pracę autorefleksyjną, a przy okazji układamy to w pracę z przygotowania się do zmiany pracy. No i na koniec konsekwencją tak jest to, że i tak ją finalnie zmieniamy, a potem się pojawiają 2, 3, 4 oferty na stole i jeszcze mamy wybór.
Pięknie, czyli taki wniosek mi się nasuwa, który pewnie już wynika z kilku naszych spotkań, ale też z naszego poprzedniego, że to stawanie w prawdzie ze sobą, to stawanie w tej odwadze, w tym właśnie robieniu pomimo lęku, to jest ten moment, kiedy ja sobie zaczynam odpowiadać bardzo szczerze na takie bardzo ważne dla mnie pytania, ale muszę się w tym zatrzymać, bo jak to robimy w pędzie, to co ty powiedziałaś przed chwilą, że ktoś sobie powoli chce coś przygotować, że ma tutaj na razie jakąś stabilną swoją posadę i pracę, ale chce się do tej zmiany przygotować. I tak mi się tylko nasunęło, że w moim programie mentoringowym niedawno jedna z uczestniczek napisała do mnie takie zdania, kilkanaście zdań, że cieszy się, że jest w okresie wypowiedzenia, które złożyła, bo cały proces mentoringowy sobie mogła przejść na spokojnie, w swoim tempie, bez rozdzierania pomiędzy różne inne rzeczy i przeszła go bardzo świadomie. Oczywiście to nie jest tak, że my musimy się zwolnić z pracy, żeby skorzystać z jakiegoś programu. Akurat w jej etapie życia, w tym momencie, kiedy ona trafiła na ten program, było to idealne rozwiązanie, czyli mogła się zaopiekować sobą, zrobić wszystkie ćwiczenia, nie na odwal się na kolanie, ale po prostu je przejść, przegryźć, przetrawić, żeby potem mieć wnioski. I mówi, że teraz wchodzi do tej nowej pracy, którą znalazła w międzyczasie, nie jak walec, tylko wchodzi bardzo świadomie, wiedząc, co jest dla niej ważne, wie jak się...
A to był w ogóle świetny moment, bardzo dobrze, że ta osoba się właśnie na to zdecydowała, dlatego że ja często mówię, jeżeli, nie wiem, jakieś czynniki zewnętrzne powodują, że rezygnujesz z pracy, czy praca rezygnuje z ciebie, czy firma podejmuje zwolnienia, to jeżeli masz te kilka miesięcy okresu wypowiedzenia, to jest bardzo dobry moment, żeby się zająć sobą. Bo my naprawdę, jak sobie trochę tego czasu damy, to potem dokonujemy zdecydowanie innych wyborów. Ja też miałam ostatnio kandydatkę, która najpierw zrezygnowała z pracy, ale powiedziała ona mi bardzo różne, między innymi ze mną pracowała, ale też różne inne szkolenia robiła. Ona potrzebowała wręcz tego takiego pierwiastka rozwojowego przez te kilka miesięcy, żeby się zająć tylko i wyłącznie sobą, żeby mieć ten czas, żeby pewne rzeczy przemyśleć. Miała też świadomość, że czasami utyka, no ale jak już miała mentorów, no to się rozblokowywała pracując z nimi, więc to był naprawdę świetny moment i historia twojej uczestniczki programu pokazuje, że to tak po prostu działa i to jest bardzo dobra kolejność.
Tak, ja myślę sobie, że nie zdradzimy tutaj nic jakiegoś sekretnego, bo przecież jest to słynne powiedzenie mentors have mentors i przecież i ty i ja też pracujemy tak z mentorami z innych obszarów, którzy nas wspierają w rozwijaniu naszego biznesu, naszych kompetencji, bo my tego potrzebujemy, bo też możesz w pewnym momencie utknąć, bo czegoś jeszcze nie wiesz, potrzebujemy się dowiedzieć, a potem to zacząć robić, no więc tak.
Tak, i tak jak to wcale u przedsiębiorców, to słuchajcie, nie wygląda inaczej niż u osób, które pracują na etacie, muszę wam powiedzieć. Przedsiębiorcy zmian dokonują zdecydowanie, myślę, nawet częściej, dlatego że muszą się cały czas dostosowywać do trendów rynkowych i muszą bardzo szybko, jeszcze szybciej nabywać wiedzę, jeżeli oczywiście chcą, żeby ich firmy działały skutecznie. Więc to nabywanie kompetencji w czasie rzeczywistym i implementowanie ich do biznesu, no ma ogromne, ogromne znaczenie, no dla tego finalnego pierwiastka też związanego chociażby z zarabianiem, nie tylko rozwojem firmy, tak? Tak. Więc tak, wszystkich nas to słuchajcie, dotyczy, nie ma wyjątków. No dobrze, ale skoro już Tatiana wspomniałaś o swoim programie mentoringowym, to ja zdecydowanie chciałabym zachęcić wszystkie akurat kobiety, bo Tatiana robi program dla kobiet, które utknęły w życiu i w pracy, które właśnie chciałyby pokusić się o to, żeby coś ruszyć do przodu, nawet jeżeli jeszcze nie wiedzą jak. Tatiana, powiesz dwa słowa, a podlinkujemy resztę w opisie pod filmem?
Tak, zapraszam bardzo serdecznie. To jest program, który toczy się, trwa już od kilku miesięcy. W każdym momencie można dołączyć, żeby też popracować ze mną w nim na spotkaniach na żywo. Tam jest bardzo głęboka praca nad sobą, taka możliwość pogrzebania w swoim tempie nad naszymi wszystkimi właśnie ograniczeniami, programami, dużą ilością trudnych emocji, które gdzieś nam towarzyszą, z bardzo dużym poziomem zrozumienia, tak żeby w końcu puścić nasze ograniczenia, puścić programy, które nas trzymają, mechanizmy obronne, ale też je zrozumieć, aby nie czekać latami, miesiącami na efekty, ale żeby one zaczęły przychodzić. I wiem, że uczestniczki moich programów odczuwają realną zmianę, bo cały czas dostaję od nich na bieżąco informacje, więc was zachęcam. Program Bez kija w tyłku, program mentoringowy dla kobiet, które utknęły w życiu i lub w biznesie i już nie chcą kręcić się w kółko.
Dokładnie, zapraszamy, link w opisie, a ja z kolei zapraszam tych wszystkich, którzy z was, którzy poważnie myślą o zmianie pracy i rozwinięciu swojej kariery, którzy być może chcą więcej zarabiać, realizować się, spełniać, to zachęcam też, sprawdźcie link w opisie, gdzie mam dla was program, w którym zobaczysz, jak uniknąć błędów w procesie zmiany pracy, które powodują, że tkwisz w miejscu, które cię być może frustruje, a do tego w ramach programu stworzysz ze mną skuteczny CV i zmienisz pracę na lepszą, bez obaw o długotrwały i stresujący proces. Także zapraszamy do kliknięcia linku w opisie. Zobaczcie, jak wygląda oferta mojego programu i Tatiany. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, Tatiana, ci za dzisiejszą cenną rozmowę. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat pomoże wielu z was spojrzeć na ten temat zmiany w karierze zawodowej jeszcze z innej perspektywy. No i zapraszamy oczywiście do waszych komentarzy, pytań, co was nurtuje, dajcie znać, a poruszymy te tematy w kolejnych odcinkach.
Tak, ja też bardzo, bardzo dziękuję. Jak zawsze była to dla mnie wielka przyjemność. No i zapraszamy do spotkania w kolejnym naszym odcinku.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedInie z hashtagiem bez kija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.